Dzisiaj mamy niezwykłego gościa w naszym radiu, gościa, który nieczęsto bywa w ogóle chyba w kraju, bo jednak większość, wydaje mi się, czasów podróży. Tomasz Jakimiuk-Siemiatycz.
Witam serdecznie.
Tomku, opowiedz nam w ogóle, jak to się zaczęło, jak to się stało, że ty zostałeś podróżnikiem?
Podróżnik to strasznie takie określenie bardzo, bardzo mocne. Ja pretenduję do tego, żeby być podróżnikiem, a to jak się stało, zupełnie przez przypadek. Studiując jeszcze na Politechnice w Białymstoku na Wydziale Zarządzania, pojechaliśmy nad Biebrze i wracając, kiedy już po tym całym wypadzie wracając, zabrakło miejsc, żeby wrócić do Białegostoku. Było to 80 kilometrów. Wtedy koleżanka z Hajnówki, Ania, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała: Tomek, dawaj, idziemy łapać okazję. No i tak się zastanowiłem ze 100 razy w przeciągu sekundy, co ona do mnie mówi, i poszliśmy. Poszliśmy, wyciągnęliśmy kciuka i ja po 4 minutach, taki spalony już, bo tam jeszcze inne osoby stały, patrzyły z roku, co my robimy, tak mówię do Ani: Ania, my przecież nie złapiemy. No nie ma opcji, mówię, nikt się nie zatrzyma. Co to w ogóle jest za pomysł, jakiś poroniony? No i Ania mówi oczywiście: nie, Tomek, stój, złapiemy. No i po 2 minutach zatrzymuje się tir. Ja otwieram drzwi, dobiegam do tego gościa i tam zasypany, że przepraszam, czy pan jedzie do Białegostoku? No i się okazuje, że gość mówi: no tak, tak, jadę, wsiadajcie, buch. I jedziemy z gościem. I ten gość zaczął opowiadać o różnych stronach świata, że on jeździ tutaj tirem, widzi takie rzeczy, że po prostu zainspirował mnie. I tak sobie pomyślałem: jeju, jeżeli my udało nam się złapać autostopa na prawie 80 kilometrów, no to da się nawet na 800 zapewne. No i tak zacząłem to wcielać. No i kiedy postanowiliśmy pojechać pierwszy raz za granicę, ja po tym incydencie, że to tak określę, zacząłem jeździć po Polsce. No i później też przyszła myśl, żeby pojechać za granicę pierwszy raz, do Niemiec. Będąc już w Niemczech, pojechaliśmy do Holandii, później do Belgii, później do Francji, bo już było blisko. Później z Francji postanowiliśmy pojechać do Hiszpanii. No i tak to wszystko się zaczęło, że po prostu dostrzegłem ten potencjał. Wcześniej nie mogłem jeździć, bo nie miałem za co. A teraz też nie miałem za co, ale miałem chęci. I znalazłem sposób, żeby to wszystko obejść.
Zastanawiam się nad tym kierowcą tira. Czy ty go kiedyś w życiu spotkasz? Czy on dowie się kiedyś, jak wielki wpływ miał na twoje życie?
Szczerze powiedziawszy, dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, jak duży wpływ miał ten kierowca tira. I muszę przyznać, że nie pamiętam, jak wygląda. Bo teraz, obecnie, no to spotkałem już kierowców tirów może, nie wiem, z 3000, może więcej. Więc ten obraz tego gościa już mi się gdzieś tam zamył i nie mogę sobie przypomnieć. W każdym razie no, odegrał kluczową rolę w tej całej historii.
Właśnie historii, która trwa już ile czasu?
Myślę, że ponad 5 lat, już zbliża się do 6.
To żeby nasi słuchacze wiedzieli, dlaczego ja się tak zachwycam tym, że jesteś w naszym studiu, no to powiedz nam, gdzie ty byłeś i jak tam dotarłeś właśnie? Czy tylko autostopem, tirem?
Zatem głównie w moim podróżowaniu dominuje autostop. Jednak autostop ma też swoje takie odnogi, jak promostop, czyli żeby przepłynąć jakąś cieśninę albo z wyspy do wyspy, można użyć promu. Takiego promu, który kursuje regularnie na jakiejś trasie. Wjeżdża się po prostu samochodem ciężarowym z kierowcą i za darmo można przepłynąć. Zatem przepłynięcie kanału La Manche już mam kilka razy za sobą. Na przykład jachtostop, czyli przepłynięcie jakiegoś zbiornika wodnego. Ja na przykład miałem okazję przepłynąć ocean, czyli już taki dość duży zbiornik wodny, akwen, i też po prostu za darmo, za pracę. Z Europy do Meksyku aż. Odwiedziłem Karaiby, Bahamy. A autostopem zawsze jeździłem sobie po Europie. Czyli tam, gdzie mogłem dotrzeć. Czyli północ, Skandynawia, gdzieś tam zachód, tak jak wspomniałem. Południe, wschód bliższy, Ukraina, gdzieś tam Litwa. Więc na tej zasadzie też dojechałem do Afryki autostopem. Więc można.
No i do Chin hulajnogą.
No i rzecz jasna, to wszystko ewoluowało na hulajnogę, znaczy może nie do końca ewoluowało, to wzbogaciło. Więc hulajnoga odegrała kluczowy element w ostatniej podróży na Daleki Wschód do Chin. I tam przemierzyłem Ukrainę, próbując zrealizować swój cel, Ukrainę, Rosję, Mongolię, Chiny, aż po wyżynę tybetańską.
Czy podróżując właśnie tymi stopami różnymi, promostopami, jachtostopami, bo się okazuje, że można się nowych słów nawet nauczyć, czy ty jesteś w stanie planować swoje życie?
Trudne pytanie. Nie jestem mistrzem, jeżeli chodzi o planowanie, bo w podróży planuję, jednak nie jest to taki stricte twardy plan, którego nie jestem w stanie w jakiś sposób zmodyfikować, bo uważam, że jak się zaplanuje z punktu A do punktu B w podróży, to eliminuje to diametralnie doświadczenia. A w życiu, czy planuję? Muszę planować, jestem zmuszony, chociaż to może nie da się tego dostrzec na pierwszy rzut oka, bo jestem pewnie osobą troszkę roztrzepaną, ale muszę planować ze względu na duży natłok niektórych rzeczy, które próbuję realizować. Więc gdybym nie planował w życiu, to we wszystkim bym się pogubił. Więc w życiu staram się planować, uczę się tego, a w podróży to wychodzi jak wychodzi. Poddaję się pewnego rodzaju emocji, chwili i jadę.
A co w tym podróżowaniu jest dla ciebie najtrudniejsze?
Najtrudniejsze. Znaczy, nie mam czegoś takiego, co byłoby dla mnie najtrudniejsze, bo ktoś by powiedział, że różnice kulturowe mogą być trudne, ponieważ przyjeżdżasz gdzieś do jednego kraju i robisz masę błędów i powinieneś się teoretycznie za to wstydzić. Prawda? To jest tak w takim ujęciu dość płytkim. Ja oczywiście odbieram to inaczej. Ja tam przyjeżdżam, pomimo że jestem jak tabula rasa, totalnie czysta kartka, kompletnie nie mam zielonego pojęcia, bo się nie przygotowałem przecież. Prawda? I kompletnie nie wiem, na jakiej zasadzie działają tam te wszystkie tradycje, te kultury, jakie ruchy na Dalekim Wschodzie trzeba wykonać, czego nie zrobić, żeby nie urazić kogoś. Ja tego nie wiem. Więc ja to wszystko robię, te wszystkie błędy popełniam, później się uśmiecham jak głupi, żeby mnie tam nie zlinczowano. No ale dla mnie to jest pewnego rodzaju taka cząstka historii i ja na tym po prostu się uczę. I ja wtedy zapamiętuję, utożsamiam, że aha, tutaj jest taka i taka tradycja, bo tutaj zrobiłem taki błąd i tutaj patrzono na mnie tak, krzywym okiem. No ale to nic, i tak finalnie wszyscy się uśmiechali, bo biały popełnił błąd.
Uśmiechali się, czyli nie zdarzyło się, że oberwałeś po głowie za te właśnie nietakty.
Nie, ogólnie no, ludzie są fenomenalni i są bardzo życzliwi, tacy, że zawsze akceptują wiele takich no, niedociągnięć. Po prostu akceptują. Jeżeli człowiek nie stara się na siłę czegoś pokazać, tylko widzą, że jest prawdziwy, że jednak jest inny, przyjechał z innej strony świata, że może popełniać błędy, oni to akceptują.
Czy są w tych zwyczajach, obyczajach, które widziałeś, takie, których ty nie potrafiłbyś zaakceptować? Na przykład, gdyby przyszło ci żyć w danym kraju i tak na co dzień z tym mieć do czynienia?
Powiem szczerze, że są miejsca, w których nie chciałbym żyć. I po prostu podchodzę do tej sprawy w ten sposób, że jeżeli czegoś nie byłbym w stanie zaakceptować, to po prostu bym tam nigdy nie chciał mieszkać na dłużej. Na przykład Meksykanie. Ja tam podróżowałem przez 3 miesiące autostopem i powiem szczerze, że pojechać na wakacje jak najbardziej, ale mieszkać i funkcjonować wśród Meksykanów nie dałbym rady, ponieważ u nich jest mañana, później, jutro, że to wszystko jeszcze ma czas, a jestem takim stricte Polakiem, że jeżeli coś robimy, no to puf, robimy, ciach, 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 zrobione i fu, skończone, prawda? A tamto się przeciąga, że to można zrobić później. Po prostu nie mógłbym funkcjonować, bym się na pewno źle czuł w tym społeczeństwie.
Pomimo tego, że tak jak mówisz, nie zawsze jesteś sam w stanie wszystko zaplanować.
No tak, więc czasami no, człowiek jest uzależniony od innych ludzi, jednak staram się to zawężyć do takiego totalnego minimum. Wolę być osobą niezależną w każdym calu, spać gdzieś na gruzie, niżeli, że tak powiem, kogoś prosić o coś. I to podróżowanie jednak niskobudżetowe niesamowicie pomaga, bo człowiek potrafi wyjść z różnych takich niedogodności z tytułu tego, że czegoś brakuje, że ma mniej pieniędzy, to i tak z tego wyjdzie, bo zrobi to kosztem czegoś, załóżmy, swojego komfortu. Więc ja staram się dostrzegać takie małe rzeczy.
Meksyk, czy jeszcze jakiś kraj?
W którym nie chciałbym mieszkać? Na obecną chwilę też Maroko. Maroko po prostu mnie przeraziło ze względu na fakt, że jest coraz bardziej turystyczne. I tam było cały czas coś takiego. My friend, good price for you, my friend. Albo where do you have place for sleep? Tell me your address. Czyli cały czas fakt tylko, że człowiek jest biały, to strasznie męczące. I gdybym tam nawet mieszkał, nie chodził z plecakiem, to i tak cały czas by było my friend, come on here. Ja w pewnym momencie pokazywałem migowo rękoma, że jestem niemową i wtedy po kilku sekundach odchodzili, no bo jak rozmawiać z niemową, jeżeli nie znasz migowego. Więc to było mega męczące i byłem w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach i wszędzie było to samo, takie parcie na turystę. To było strasznie tak psychicznie męczące. Może, no, może można tego się nauczyć, ale jeżeli nie jest się zmuszonym, to po co się tego uczyć?
Nam wydaje się, że każdy kraj gdzieś indziej jest piękny, i kiedy oglądamy pocztówki i filmy, i wszędzie nam się wydaje tak cudnie. I Meksyk chyba i Maroko to chyba takie w ogóle też gwiazdy wśród tych państw, że wydawałoby się, że są takie wspaniałe. Maroko kojarzy z takich kulinarnych programów. To o te smaki chciałabym też Cię zapytać, bo ja osobiście nie za wiele podróżuję, ale nawet kiedy gdzieś w Polsce wyjeżdżam, ja najbardziej zapamiętuję właśnie smaki. W Zakopanem potrafię wszystkie te dolinki przypisać jakimś konkretnym potrawom tam serwowanym. Czy dla Ciebie to też jest ważne, no bo na pewno jesteś tak otwartym człowiekiem, że na pewno próbowałeś tych różnych potraw.
Zatem w podróżowaniu jest tak, że nieważne, czy się jeździ za granicę, czy w ogóle na jakiś inny kontynent. Nie, nie, nie. Podróżować można wszędzie i wypadałoby wszędzie, nawet po swoim regionie. Załóżmy po Podlasiu, tu też jest pięknie i można robić 2 km dziennie od miejsca zamieszkania i też można zobaczyć coś ciekawego i spróbować coś ciekawego. No ja, jeżeli podróżuję, to tak naprawdę skupiam się na dwóch aspektach. Główne aspekty, które nigdy nie zostaną wyrzucone z mojego umysłu, czyli ludzie i smaki, jak wspomniałaś. Smaki ze względu na fakt, że człowiek, no, jak je niektóre rzeczy, to są dla niego tak nowe dla jego mózgu, że ta euforia po prostu w jego głowie to aż tak rozbija jego umysł. Tak w każdym calu, prawda? I w Maroku i w Meksyku smaki są zupełnie inne w porównaniu do tych, które mamy u siebie. Więc w Maroku faktycznie masa rzeczy, których nigdy wcześniej nie próbowałem. Strasznie takie jest danie przyprawione w tych medinach, czyli takich dzielnicach, gdzie są takie bazary i takie w ogóle labirynty, jest masa przypraw, więc to wszystko tak nadaje takiego klimatu. No i tak co tu dużo mówić, no Maroko i Meksyk są kierunkami turystycznymi, tylko że ja tak naprawdę nie wrzucam wszystkiego do jednego worka, że tutaj mi się to nie podobało, to znaczy, że kraj jest skreślony. W Maroku nie podobało mi się parcie na turystę, czyli ta chęć wyciągnięcia tych pieniędzy i utożsamiania wszystkich, nawet niskobudżetowych podróżników, którzy śpią gdzieś w namiocie, o to, że mają pieniądze i to jest takie strasznie męczące, ale Maroko jest pięknym krajem i o takiej pięknej kulturze. No ja tam miałem okazję nawet spędzić 2 dni w takim totalnie na przedmieściach u takiej rodziny, która mnie zaprosiła. Po prostu do domu, tak. I widziałem, jak oni żyją, jak funkcjonują, jak to wszystko u nich w domu wygląda.
Wracając jeszcze do tych smaków z podróży, bo w sumie też ta twoja ostatnia podróż do Chin, no to tak jakby w tytule miała już spróbowanie czegoś.
Tak, dokładnie. No, sam fakt, już jadąc przez Ukrainę i przez Rosję, to już tam zaczynały się smaki, takie dość nietypowe, ponieważ puzy, czyli coś takiego jakby ciasto z pyzy takiej naszej, które się gotuje, no i w środku tej puzy jest mięso. No, różne mięso. Z kolei na przykład też omula, która występuje, to jest ryba, która występuje tylko i wyłącznie w Bajkale. Jej smak jest zupełnie inny do tych, które wcześniej miałem okazję próbować. W samych Chinach, czy też w ogóle jeszcze w Mongolii. W Mongolii też, pomimo że dieta jest uboga w pewien sposób, ale też bogata, ponieważ oni tam się żywią głównie nabiałem i wszystkimi pochodnymi rzeczami, które można zrobić z nabiału, ale również masą potraw z mięsnych, z jaka, z owiec, z kóz, więc tego jest strasznie dużo, pomimo że jest menu ograniczone, ale oni robią takie różne wariacje. No a w Chinach to już szaleństwo. To tam połączenie smaków, naprawdę, przyprawy, warzywa, cuda. Cuda i niekiedy cuda na kiju, czyli nie wiem, jakieś skorpiony na kiju, jakieś pluskwy, jakieś no kurczaki, pisklęta w ogóle takie ugotowane. Szok. Począwszy od takich skrajnych, po takie naprawdę budzące kubki smakowe w każdym calu.
No i to jajko, które miałeś zjeść.
No i zjadłem. Stuletnie to był mój cel. 95. dzień. Do tej pory będę pamiętać. W końcu udało mi się znaleźć jajko stuletnie. Kupiłem to stuletnie jajko na takim targu u takiej pani i wszyscy się zeszli tam z tego targu, bo biały od razu rozbił to jajko i będzie jadł stuletnie. Więc no to było dość nietypowe doświadczenie, zważając na fakt, że to jajko po prostu jest o tyle wyjątkowe, że tutaj chodzi o ten proces konserwacji. I motyw jest przewodni tego wszystkiego taki, że ludzie z niższego szczebla społecznego konserwowali je po to, żeby zimą na przykład mogli sobie je wyciągnąć. Albo załóżmy za 2 lata też wyciągnąć, bo mieli taki duży zbiór tych jajek, że mieli ich tam, nie wiem, może z 2000. No i wiadomo, że jajko jak poleży ze 2 miesiące, ze 3, no to ono już jest niedobre. A po takim procesie może leżeć 100 lat. Więc z nazwy to jajko nazywa się stuletnim. Oczywiście można kupić stuletnie, ale by było trzeba zapewne sprzedać mieszkanie, więc to nie są takie tanie rzeczy, a te, które ja jadłem, no to miało z kilka miesięcy, czyli to po prostu przyjechała jakaś pani, która mieszka na wsi, gdzieś na jakichś obrzeżach miasta, gdzieś tam, gdzie można taniej żyć i ona po prostu tym się zajmuje. Więc ja pewnie jadłem jakieś jajko, może kilkumiesięczne, może ponadroczne, może dwuletnie na tej zasadzie. Jednak wracając jeszcze do tego, jak smakuje to jajko. Więc jajko smakuje całkiem okej, da się zjeść, zachowuje swoje walory, jak to się mówi, estetyczne, jest ciemniejsze trochę, jednak nic się poza tym nie dzieje, więc w smaku jest znośne, ale jeżeli chodzi o zapach, to jest taka totalna siarka. Jejku, jak to po prostu bije po nosie, to aż człowieka odrzuca. No, jak ktoś ma taki dość delikatniejszy nos, no to można zemdlać, tak mi się przynajmniej wydaje. No ja jednak jestem już tak znieczulony może poniekąd, no ale też mnie ruszało mocno dość.
To nie miał być program kulinarny, ja od razu wyjaśniam, ale dopytam jeszcze, bo to są te podróże niskobudżetowe, jak ty mówisz, udaje ci się podróżować za darmo lub prawie za darmo, no i wielu kosztów możesz uniknąć, tak jak mówisz, że chociażby śpiąc gdzieś na gruzach, ale jedzenie to jest właśnie no coś, bez czego nie da się funkcjonować, więc czy to jest drogi element podróży?
Więc tutaj bym chciał na samym wstępie sprostować pewną rzecz, bo kiedyś napisałem na swoim blogu taki wpis, że nie ma czegoś takiego jak podróże za darmo. Nie ma. Totalnie nie. Nawet jeżdżąc autostopem człowiek nie jedzie za darmo. Ja uważam to troszkę w innych kwestiach. Ktoś może to zawężać do tylko i wyłącznie finansów. Ale jest coś takiego, że człowiek może dać z siebie coś więcej. Czyli może dać rozmowę, może innego człowieka wysłuchać. I to już jest takie szersze troszkę pojmowanie tego podróżowania. Więc podróżowaniem jest tak, że jak człowiek nie ma pieniędzy, to i tak musi je w jakiś sposób zarobić, znaleźć, wyczarować, więc też musi ponieść jakiś tam koszt ze swojej strony. Więc jeżeli nie ma pieniędzy i chce je zdobyć, to musi zarobić, prawda? Jeżeli chce je zarobić, no to musi pójść do pracy. Jeżeli chce poprzez pracę zarobić, no to musi przez ileś godzin coś robić. Więc to jest na tej zasadzie, że jeżeli nie masz pieniędzy, to i tak będziesz musiał coś w jakiś sposób zadziałać. Albo taki materialny, albo niematerialny. No i z tym jedzeniem, czy to jest duży koszt? Powiem szczerze, że to tak samo jakbyśmy byli tutaj w domu, prawda? Musimy jeść, musimy w jakiś sposób funkcjonować, więc dlaczego by nie być w Mongolii i też nie funkcjonować tak, jak tutaj w domu funkcjonujemy? Na tej samej zasadzie można pojechać faktycznie bardzo niskobudżetowo i mieszkać w namiocie, gdzieś tam myć się w rzekach, no ale na to jedzenie zawsze się jest w stanie zarobić, nawet nie mając nic kompletnie. No bo wchodząc do baru i mówiąc, dzień dobry, czy mogę pozmywać naczynia za posiłek? Nikt nie odmówi.
No, mam nadzieję, że Państwo to wszystko zapamiętują i wykorzystają kiedyś, bo myślę, że takie lekcje nie co dzień można dostać. A co w tych podróżach, w tych krajach najbardziej Ci się podobało? Do czego chciałbyś wrócić, chociaż na przykład jest daleko i wiesz, że może niekoniecznie się to uda?
Zatem chyba to są rzeczy takie kuriozalne, o których mówiliśmy wcześniej. Takie te kulturowe, których nie ma u nas, a są tam i których nie jesteśmy w stanie nawet skopiować do naszego tutaj takiego cyklu społecznego, że tak to określę. Na przykład Wyżyna Tybetańska. Było to dla mnie pewnego rodzaju takie odkrycie, bo pojechałem do Chin, chciałem objechać Chiny, zobaczyć jak tam żyją, ale kiedy zobaczyłem jak to wszystko wygląda na wschodniej ścianie, czyli takie megalopolis, kiedy wjeżdżasz do miasta, które wydaje ci się, że to jest, nie wiem, 250 tysięcy, a okazuje się, że 15 milionów. I sobie myślisz, jejku, jak to wszystko, jak stamtąd w ogóle wyjechać. Więc fakt faktem jest to możliwe i zaliczając kilka takich, tak to określę, odwiedzając kilka takich dużych megalopolis, miast potężnych, aglomeracji, po prostu doszło do mnie, że to jednak nie jest to, czego szukam, bo wystarczyło mi odwiedzić 3 takie duże miasta i ja już wiedziałem, jak to wszystko funkcjonuje. Od centrum po aż obrzeża, po takie naprawdę skrajne obrzeża, więc to już mnie tak jakoś nie ciekawiło. No i wtedy pomyślałem sobie, dobra, pojadę na Wyżynę Tybetańską. Tam, no to tam musi być już tak ciekawie, jest mega, ponieważ no tam ludzie z przypadku nie trafiają. 4-5 tysięcy metrów nad poziomem morza, średnia oczywiście. I po prostu no tam jedziemy z takim gościem, jedziemy, kręcimy w tych górach te takie w ogóle serpentyny, dojeżdżam tam. No i tam się okazuje, że jest inny świat. Były Chiny, są Tybetańczycy, byli Chińczycy, są Tybetańczycy. W ogóle inaczej kompletnie podchodzą do pewnych tradycji. Najbardziej chyba tak zapamiętałem tradycję pochówku. No i chciałbym jeszcze wrócić, bo nie widziałem tego na żywo, widziałem to tylko na zdjęciach i na filmie, ale chciałbym właśnie wrócić i zobaczyć, jak faktycznie wygląda na własne oczy pochówek w chmurach.
Opowiesz nam coś o tym?
Zatem pochówek w chmurach, to może na początku, żeby był kontrast. U nas w Europie chowa się człowieka w sposób taki prosty, dość schematyczny. Jest msza odprawiana za tego człowieka, za jego duszę. Później go się wsadza do trumny. Później jest wyjście na cmentarz. Później się zakopuje. Później ludzie się modlą. Później przynoszą żołnierze. I okej. Okay. Prawda? Taki dość prosty schemat. Z kolei na Wyżynie Tybetańskiej dominuje buddyzm. I w religii buddyjskiej jest tak, że dusza jest taka znacząca w tym wszystkim, że człowiek kiedy umiera, to jego dusza uchodzi do nieba. Ona się znosi, ona tak leci, szybuje. No dobrze, ale jeżeli dusza odleci, no to zostaje ciało. I to ciało zostaje. A teraz jeszcze weźmy pod uwagę fakt, że znajdujemy się na wysokości 4000 metrów. 4000 metrów to już jest wieczna zmarzlina. Wieczna zmarzlina to jest tak, że jak mamy lato i kopiemy dół, to dokopiemy tam metr, półtora, no i mamy już taki twardy kamień. Więc jeżeli nawet zakopiemy to ciało i będzie padał deszcz, załóżmy 4 dni pod rząd, taka ulewa, no to te szczątki ono wylecą. Jak nie po tygodniu, to po miesiącu tych intensywnych deszczy. No dobrze, więc nie zakopiemy. Po prostu, żeby nie latały, prawda? Bo to byłoby bezczeszczenie, żeby te kości latały po całej wyżynie, że tak to określę. No i dobrze, więc jeżeli mamy wieczną zmarzlinę, no to wypadałoby spalić, nie wiem, tak jak w Indiach. Nie, nie palą, nie wiem dlaczego nie palą. No to co zostaje? Więc zostaje jakieś inne wyjście, dla mnie takie kuriozalne totalnie i wyimaginowane, ponieważ może opiszę, jak oglądałem ten filmik. Więc stoi rodzina na wyżynie, gdzieś na wysokości 4000 metrów w oddali są góry, sześciotysięczniki z ośnieżonymi w ogóle szczytami. No i oni stoją gdzieś tam u podnóża tej góry. Jest ich może 15 osób i widać, że jest jeszcze inna gdzieś tam rodzina obok, 10 osób. No i oni wszyscy stoją. No i naprzeciwko tych ludzi stoją ptaki, sępy himalajskie. Sęp himalajski, żeby mógł ustać na dwóch nogach, musi mieć rozpięte skrzydła. Rozpięte skrzydło sępa himalajskiego 1,5 metra do 2. No i takich sztuk z 15 również stoi. Wszystkie te sępy mają takie rozpostarte skrzydła. No i tak, tutaj stoi rodzina, tutaj stoją sępy. No i pomiędzy tymi sępami i rodziną leżą zwłoki. Zwłoki bliskich. I leżą jedne zwłoki, drugie, trzecie. I te zwłoki po prostu wyglądają dość nietypowo. Znaczy nietypowo, normalnie ogólnie. Ponieważ są tak wykręcone, jest to proces pewnego rodzaju oddziaływania deficytu tlenu, bo im wyżej, tym mniej tlenu. No i wiadomo, takiego mikroklimatu specyficznego na tak dużej wysokości. No i te zwłoki są po prostu tak jakby zahibernowane w pewien sposób. Ta woda została, jak to się mówi, wyciągnięta i one są takie przysuszone, trochę zielone, trochę fioletowe. No i to wygląda dość drastycznie. No i już sam fakt tego, co się widzi, czyli rodzina, zwłoki, sępy, to już jest wow, o co w tym wszystkim chodzi. To już wygląda jak sekta jakaś. Z naszego punktu widzenia. No dobrze, ale w pewnym momencie wchodzą kolejne osoby, jakbym powiedział aktorzy, którzy trzymają siekiery. Idą, zmierzają ku zwłokom, modlą się i później, kiedy się pomodlą, wyciągają siekiery, siekiery idą w ruch, buf, ręka odcięta, głowa odcięta, noga odcięta, wszystko jest ćwiartowane. No i ktoś pomyśli sobie, wow, o co w tym wszystkim chodzi? To w ogóle jest jakaś patologia. No nie, jednak nie patole, ponieważ oni to wszystko ćwiartują po prostu, żeby było łatwiej te części ciała dać dla sępów, bo tak one by szarpały w ogóle to ten. A tak pół obcięty palec zrzucony, sęp wziął, połknął, strawił swoimi kwasami takimi, które by, nie wiem, może stal rozpuściły. No i tam kolejne, pół wziął, połknął. No i to polega na tej zasadzie, bo w ogóle cała kwintesencja tego wszystkiego jest piękna. Ten cały motyw przewodni, ponieważ tak jak wspomniałem, w buddyzmie liczy się dusza, która uchodzi do nieba. Tak samo jest z ciałem. Te sępy jedzą to ciało, no i wiadomo, że ptak wzleci ku górze, więc to ciało tak samo jak i dusza wzlatuje ku górze, ku niebu. Dlatego też nazywa się to pochówkiem. No i ja zawsze podkreślam fakt, że nie warto porównywać tego z tym, co mamy u nas, bo to by było po pierwsze niestosowne, a po drugie, no takie dość złe, ponieważ większość ludzi by i tak znalazła w swojej głowie masę argumentów mówiących o tym, że to jest niestosowne. A to jest stosowne, bo to robią już tysiące lat i w ich kulturze to jest rzecz normalna. Nikogo tam nie boli, że tak powiem, wzrok, kiedy ktoś rąbie zwłoki, bo to jest tradycja, tak samo jak i u nas.
A te sępy, one są otaczane jakąś szczególną tam opieką?
Nie wiem, jak podchodzi się do sępów himalajskich, jak buddyści do nich podchodzą. Tutaj tylko mogę tak z własnych sugestii. Wydaje mi się, że na pewno są to ptaki jakieś darzone większą empatią i szacunkiem, ponieważ zabierają te ciała ku niebu. Więc nie mogę powiedzieć, bo nie miałem nawet kogo zapytać tam. Nawet nie znam ani jednego słowa w języku tybetańskim, bo nikt nie mówił tam. W żadnym po angielsku można zapomnieć. To jest tak daleki teren i tak wysoko jest tam, że no, tam jest masa analfabetów. I tam ludzie po prostu kiedyś żyli, bo musieli przetrwać. I nikt nie myślał o tym, żeby uczyć się języków, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do szkoły. Tam ludzie po prostu funkcjonowali. No teraz się to pomalutku zmienia, bardzo powoli, bardzo. I gdzieś tam jakaś jednostka wyjedzie do Chin, nauczy się troszkę angielskiego. No ja nie spotkałem takiej jednostki, ponieważ jeździłem po tych wioskach, tak starałem się skakać po tych bardziej autentycznych miejscach. Zresztą Odwyżyna dla mnie jest cała autentyczna, ale takich skrajnie autentycznych, że tam jak się szło, to patrzyli tak biały, z hulajnogą w ogóle. Co on tu robi? Szaleństwo.
Nie dość, że biały, to jeszcze z hulajnogą. Czy ty się bałeś w którymś momencie tych podróży?
Szczerze, to boję się za każdym razem. Tylko, że... Bo to nie jest tak, że człowiek podróżuje i się nie boi. I że on jedzie i on jest super bohaterem, że on po prostu, nie wiem, dostał jakąś super moc. Nie, ja się boję. Tylko, że poprzez to, że podróżuję już przez różne kraje, w różne strony świata, ja potrafię sobie ten strach w jakiś sposób racjonalny wytłumaczyć. I też może kwestia tego, że znam pewne aspekty psychologii tego, jak ludzie działają. Jestem po prostu tego świadom. Jestem w stanie sobie to na zdroworozsądkowo niektóre działania, ruchy ludzi wytłumaczyć i przewidzieć, co najważniejsze. Więc to jest tak, że ja jestem człowiekiem, który po prostu jest w stanie panować nad swoim strachem i jakoś z nim kierować. To nie wyklucza tego, że czasami no, mogę spanikować, prawda? To jest rzecz normalna i strach jest normalnym odczuciem. Więc ja się boję, ale nie tak, żeby ktoś zobaczył. Więc uważam, że to też jest kluczowe, ponieważ jeżeli jest się pewnym siebie w miejscu, w którym się jest pierwszy raz, to nikt nie zrobi krzywdy. Nikt. Nie ma opcji. Bo wszyscy się boją. No i wiedzą, że jak idzie koleś pewny siebie, no to już mają mniejsze szanse, żeby zrobić albo coś ukraść. No bo on jest pewny siebie, on może zareagować, on może też zadziałać, więc tutaj pewność siebie odgrywa kluczową rolę w podróżowaniu. No a strach musi być, ale taki, który będzie w środku, a nie na zewnątrz.
Podróżujesz głównie sam, ale też przyłączają się do ciebie inni i zdarza się, że takie odcinki, nawet niemałe, pokonujesz razem z kimś i te przygody dzielisz razem z kimś.
Więc z podróżowaniem samotnym jest o tyle fajnie, że nigdy nie jest się samotnym. To jest kwestia tylko i wyłącznie indywidualnego wyboru, ponieważ większość ludzi mówi tak: Jezu, jak podróżujesz samotnie, to jest smutno. A kwestia jest tego typu, że jak podróżujesz samotnie i chcesz kogoś spotkać, to i tak kogoś spotkasz, zważając na to, że jedziesz autostopem. I jak jedziesz autostopem, to się okazuje, że kierowca cię zaprasza w ogóle do domu. I mówi, ty dawaj w ogóle zostań u nas, my przez tydzień będziemy ci pokazywać tutaj. No bo i tak jedziemy, to i tak pojedziesz z nami. Więc to jest tak, że człowiek jadąc sam przyciąga innych. Tak naprawdę taki magnes totalny. Bo jadąc już z kimś, to już jest taka grupa. No i jak ktoś patrzy, aha, we dwójkę stoją. A, no dobra, to sobie poradzę, bo we dwójkę stoją. A jak już stoi sam, co on tu robi? Trzeba mu pomóc. A co ty tutaj robisz? No mówię, podróżuj. Ale sam? No co ty, dawaj, wsiadaj, bo cię zabiją tutaj. No i to jest takie myślenie ludzi. Więc podróżowanie samotne nie jest samotne. W praktyce. No chyba, że ktoś sobie postawi za cel, że chce być sam, no to i pojedzie na step, gdzie ludzi nie będzie, więc będzie sam. No ale i tak się znajdzie mongoł, który przyjedzie na koniu i zapyta, co tutaj robisz. Więc to tak nie jest, tylko takie słowo, taka definicja, samotne podróżowanie. Spotyka się masę ludzi i czasami można spotkać ludzi, którzy właśnie powiedzą, ty, ja też jadę do Chin, to dawaj pojedziemy we dwójkę na ten odcinek do Chin.
No tak, ty nie tylko, że poznajesz różnych ludzi po drodze, ale też zdaje się, omal nie zostałeś ożeniony.
I to kilkukrotnie. Począwszy na Ukrainie, później w Rosji, później w Mongolii, to już było skrajnie. Też zdarzyło się w Chinach. Więc to jest dość nietypowe i to tylko pokazuje, jak człowiek biały, to tylko, że mamy kolor skóry jasny w porównaniu do ichniejszego koloru, jak oddziaływuje. Jesteśmy w pewien sposób stawiani wyżej w hierarchii społecznej i jesteśmy w też pożądani jakoś Tak, więc to jest dość proste. No i właśnie takich sytuacji się boję, bo tutaj wyjście z twarzą z takiej sytuacji, no to jest pewnego rodzaju wyczyn. Więc można albo próbować wyjść, albo po prostu uciec.
Bo trudno sobie wyobrazić, no chyba, że ta wybranka rzeczywiście wpadłaby w oko, ale kiedy tam, nie wiem, mama, tata, babcia próbują ten ślub sfinalizować, no to chyba raczej trudno byłoby przyjąć tą propozycję. Ale właśnie opowiedz o jakiejś takiej konkretnej sytuacji z tym prawie ożenieniem się.
Zatem chyba taką najbardziej śmieszną, dość nietypową sytuację miałem na Ukrainie. Kiedy właśnie ja zaczynałem tą swoją podróż, kiedy przejechałem Polskę, dojechałem na Ukrainę. Ukraina nie jest aż tak kulturowo zróżnicowana pod względem no właśnie takiej codzienności, niżeli po tego, co mamy w Polsce. No i tam właśnie spotkałem w takiej małej drewni, czyli wiosce, panią Marię. Pani Maria 93-94 lata, kobieta, ja mam 1,84 m, a pani Maria była jakaś może 1,50 m, może 1,55 m, taka naprawdę bardzo niska, że jak mówiła do mnie, to musiała się zadzierać głowę. No i tak rozmawiamy z panią Marią. Ja tam łamię ten ukraiński i w wielu miejscach tylko się da, ale ona mnie rozumie. Ona pyta się, skąd Tomek ty jedziesz? Ja mówię, z Polski. No i ale co ty w życiu Tomek robisz? Ja mówię, że no tutaj jakiś czas temu się obroniłem. No i tak sobie działam, pracuję z dziećmi. Ojejku, Tomek, gdzie ty w ogóle śpisz? Ja mówię, no w namiocie. Pani Mori, jaki ty odważny. No a jak ty jedziesz? Ja mówię, autostopem. A pani Maria, autostopem? A jak ty tyle kilometrów zrobisz? Ojejku, jaki odważny. A skąd ty masz pieniądze? Mówię, odłożyłem trochę, pani Mari. A jak nie mam pieniędzy, to zarabiam. Ole mądry. I w pewnym momencie tak rozmawiamy z tą panią Marią. Pani Maria w ogóle oczy takie, aż takie, no aż szkiełko takie i takie diamenty, takie malutkie ten i tak patrzy się, uśmiecha i w pewnym momencie zaczyna krzyczeć. Ola, 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 ola. Ja sobie myślę, co panią Marię zstąpiło? Faktycznie, no jakieś kilka dni wstecz byłem w takim miejscu, były osoby opętane. Jakoś połączyłem ten fakt. Myślę, pani Maria opętała się przez moją rozmowę. Mówię, szok. No i w pewnym momencie, kiedy pani Maria krzyczy, ja miałam odczucie takie, że poczucie, że jakbym miał ją zaraz gdzieś tam zabić. Prawda? Tak dosłownie, no, że ona krzyczy, żeby kogoś wezwać na pomoc i ten. A tutaj zaraz wychodzi z rogu jej prawnuczka. No, obstawiam, że prawnuczka dziewczyna może z 20 lat, 22 i... Pani Maria do swojej prawnuczki Oli mówi tak: Ola, to jest Tomek z Polski. Tutaj porozmawiaj sobie z nim. Mądry chłopak, bystry, może coś z tego będzie. A ja wtedy pół kurtyna, drż, nie wiem co się dzieje. Nie wiem kompletnie w ogóle jak zareagować, no bo pani Maria dość bezpośrednia osoba. No tutaj kilkanaście minut rozmowy, takiego researchu, czy człowiek kandydat się nadaje, i tu pół krzyk, pół, już tutaj inicjacja, ciach, swatanie, ciach, już by był ślub za 2 dni pewnie. Więc to są takie sytuacje dość delikatne, na które trzeba w pewien sposób uważać. I no, żeby też poniekąd nie urazić tej drugiej osoby, wyjść z tego z twarzą. No, tego się boję.
Podróżujesz, poznajesz inne kultury, inne kraje, ale kiedy tam jesteś, właśnie jesteś taką ciekawostką, tak? Przyjechał biały. Co ty im mówisz o Polsce?
no, zawsze próbuję wytłumaczyć i często są bariery językowe, więc w grę wchodzą zdjęcia i w grę wchodzi rysowanie. I na przykład pokazuję im, że u was na przykład tutaj się nie je chleba, a u nas się je chleb taki. Albo u nas jest taka religia i tutaj u nas odgrywa ważną rolę krzyż. No a u was nie ma czegoś takiego, u was w buddyzmie jest inaczej. Próbuję pokazać taki kontrast, że u nas jest inaczej, ale to, że jest inaczej, to nie znaczy, że jest gorzej, ale jest źle, że to jest gorsze w sensie takim, że negatywne. Chcę pokazać im, że gdzieś tam dalej też jest coś innego, że warto to odkrywać. Tak próbuję ich pobudzić do podróży po Polsce. Więc jak kiedyś będą tabuny Mongołów, to znaczy, że się złamali.
A jak przygotowujesz się do podróży? Mówisz o tych barierach językowych. Czy jest to dla ciebie na tyle ważne, że próbujesz się na przykład douczać języków, czy stawiasz jednak bardziej na urok osobisty?
Więc powiem tak, no na pewno serca tubylców otwierają znajomość kilku fraz. Na przykład na dziękuję, do widzenia, niebo, koń. Na przykład w Mongolii to funkcjonowało fenomenalnie. Pomimo, że nie znam mongolskiego, znałem kilkanaście zdań, fraz, no to po prostu czasami było kluczowe, ponieważ
Powiesz coś?
na przykład mur, koń, oz, niebo. No już zapomniałem. Baelda, czyli dziękuję. Murun, czyli nazwa miasta, która oznacza jezioro. I to było tak, że ger, czyli dom nomadów, znany jako jurta potocznie. No i znając te kilka słówek, ja nie wiedziałem jeszcze, to Mongołowie mnie zaskoczyli. Mongoł, wiedząc, że ty znasz mur, os, ger, on jest w stanie z tobą rozmawiać 5 godzin. Czyli tak, jedziesz drogą przez Mongolię, przez Stef i widzisz tam konia. Tam konia widzisz co 10 sekund. I on będzie mówić, mur! A zaraz tutaj wyłania się ger. Ger! Ger! 5 sekund od początku i tak macha ręką. Ger! I przez 5 godzin. Mur! Ger! Os! Os! Ger! Mur! I w pewnym momencie tak sobie siedzisz i tak mówisz, po prostu odmurzony. Os! I ty już wchodzisz w ten tryb. I po prostu tak machacie. Mur! Os! Ger! I to po prostu jest tak ciężkie, już po 5 godzinach, że już machasz do niego, mówisz stop, stop, a on stop nie rozumie, co to znaczy. Żeby już wysiąść, nie rozumie, jedzieć dalej. I więc to jest mega męczące, jednak znajomość kilku słów nawet pomaga w nawiązaniu pewnej relacji. No i wtedy ludzie, kiedy się nawet rozmawia dość tak, tylko używając trzech słów, to też się zawiązuje taka relacja, że no jest rozmowa, a jak jest rozmowa, to już jest inaczej. Bo ludzie nie potrafią sobie między sobą milczeć. Uważają, że jest to niestosowne. Więc no ludzie potrzebują rozmowy. Nawet takiej płytkiej. Os, mur, ger, ger, os, mur, ger, 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 os. Ja w pewnym momencie już mogłem śpiewać tym.
Czyli niekoniecznie uczenie się jakiegoś języka od deski do deski, bo jeśli podróżuje się po całym świecie, to ta znajomość jakiegoś jednego konkretnego języka niekoniecznie się przyda, tylko właśnie takie wyłapywanie tych słówek z wielu języków.
Tylko trzeba zaznaczyć, że na przykład, no ja nie jestem człowiekiem, który na przykład poświęciłby swój czas, żeby uczyć się mongolskiego, bo ja wychodzę tak zdroworozsądkowo, okej, pojadę do Mongolii, ale mongolskiego już nie będę po miesiącu nigdzie używał, więc to by była tylko i wyłącznie strata czasu. Chyba, żebym się fascynował Mongolią, wtedy bym nauczył się mongolskiego tylko po to, żeby móc zrozumieć lepiej tradycję i kulturę Mongołów. Ale tego nie chcę, bo nie fascynuje mnie aż to na takim poziomie stricte takim profesjonalnym, nie wiem, takim, żebym chciał to zgłębić. Z podróżowaniem jest tak, że języków warto się uczyć, tylko chociażby po to, żeby umysł cały czas pracował, bo to sprawia, że nasz umysł jest elastyczny i szybciej pewnych rzeczy się uczy. No ja na przykład uważam, że warto się uczyć języków takich international, czyli takiego angielskiego, który tak naprawdę funkcjonuje na całym świecie. Dobrze, że w Chinach no, było mało ludzi, którzy mówili po angielsku, ale byli, więc w pewnych momentach newralgicznych oni się odnajdywali, oni gdzieś tam się z tego tłumu wyłaniali i to było pomocne. Myślę, że nauka języków jest bardzo ważna, ponieważ można jeździć bez języków, to podróżowanie będzie podróżowaniem, będzie skrywaniem nowych kultur, poznawaniem ludzi, jednak trzeba zaznaczyć, że znając język, człowiek pozna więcej, zrozumie więcej. I będzie mógł, jak to się mówi, więcej z podróży wyciągnąć. Bo rozmawiając z ludźmi, no to nawiązuje się taka relacja. I jak rozmawia się i jeden drugiego rozumie, wtedy ta relacja się coraz bardziej tak zawęża i można po prostu nawet mieć kumpla, przyjaciela po kilku dniach.
A oprócz tych języków, co jeszcze właśnie przed podróżą robisz?
Przed podróżą, ja uważam, że języki są ważne. Uważam, że chyba najważniejsze w tym wszystkim to jest kondycja fizyczna, stricte. Bo jak możesz mieć pieniądze, możesz mieć, znać języki, ale jak na przykład będziesz chciał wejść na górę na 6-tysięcznik, no to faktycznie, no może ktoś cię wniesie, jak zapłacisz miliony, może cię wniosą. No i będziesz na tym szczycie. No ale to nie będzie i tak spełnienie twoje, bo ktoś cię wniósł. Ale jeżeli chcesz, no, wejść tam o własnych siłach, no to musisz mieć tą kondycję. I tego nie da się za pieniądze kupić. Nie da się kupić tabletek. Więc uważam, że kondycja jest kluczowa. W każdym celu. I jak ktoś oszukuje na WF-ie, to jest po prostu zło dla niego. Podkreślam. No ja zawsze byłem zafascynowany WF-em i zawsze z WF-u miałem szóstkę, z religii miałem szóstkę i z plastyki miałem szóstkę.
Kluczowe przedmioty.
Tak, dokładnie. Z matematyki było różnie, z polskiego różnie, z angielskiego bardzo różnie. Więc wbrew pozorom ja z angielskiego byłem bardzo, bardzo słaby. Teraz nadrabiam. Nie doceniałem po prostu tego. Zaczynając podróżować, dopiero zauważyłem, że warto jest znać język, bo po prostu można z tym człowiekiem tak sobie posiedzieć, jak teraz rozmawiamy i podpytać o różne rzeczy. To jest bardzo przyjemne. Kiedy siedzisz sobie z gościem, który jest z Holandii, załóżmy, czy z Francji, czy z Norwegii i sobie z nim rozmawiasz. Pomimo, że nie jest to perfekt, tak jak teraz rozmawiamy, zasób słownictwa też nie jest taki super ekstra, ale jest na takim poziomie, na którym sobie swobodnie rozmawiasz. Więc podróżowanie w pewien sposób wymusza pewne rzeczy. Pokazuje, że warto.
Widziałeś mnóstwo krajów na całym świecie. Czy podróże po Europie ciągle cię jeszcze fascynują?
Więc podróżowanie, tak jak wspomniałem wcześniej, utożsamiam z ludźmi. Europa jest okej, jednak jestem teraz w stanie stwierdzić, że mieszkając w Polsce mamy to samo co ludzie w Europie Zachodniej. Więc to nie jest tak, że my Polacy jesteśmy gdzieś tam na jakimś uboczu, że my jesteśmy 10 lat za murzynami. Nie, tak nie jest. Idziemy równo z Europą, tak uważam. I w Europie no już nie ma takiego szoku kulturowego, bo te rzeczy się powtarzają, są powtarzalne. I będę podróżować po Europie, ale na pewno nie będą to jakieś tam, nie wiem, kilkumiesięczne podróże, wyprawy, takie w głąb, żeby zrozumieć jakąś tam nację. Nie, po prostu no, jesteśmy zbyt blisko z Europą. Coraz bardziej staram się uderzać w takie rejony, gdzie jednak ta kultura jest zupełnie inna, żeby był taki szok, że ja tam przyjeżdżam, ja to faktycznie odkrywam. Tak jak czytanie książki, czyli każda strona ma być taką przygodą. Przewracasz kartkę i każdego dnia musisz wiedzieć, wow, ale nieźle. To dzisiaj po prostu będzie coś takiego, że padnę na kolana. O to w tym wszystkim chodzi. Że podróż za każdym razem była taka inspirująca i popychająca, żeby tak pchała, żeby tak jeszcze muszę zobaczyć, jeszcze, bo to jest nowe, to jest ciekawe.
A dokąd teraz?
No, szczerze powiem, że nie wiem, bo tak naprawdę nie planowałem pojechać do Chin. Co tak w przeciągu 4 tygodni zostało zmienione. Planowałem pojechać na Bliski Wschód. A tak ciuch, jedna rozmowa i to jest właśnie domena osoby, która nie planuje tak sztywno. Ciach i na Daleki Wschód jedziesz. Zupełnie inną destynację. Nie mam pojęcia. Świata jest jeszcze tyle, miejsc do zobaczenia jest tyle, że pewnie nie zobaczę tego wszystkiego przez całe swoje życie.
A czy wśród podróżników masz takie osoby, które cię fascynują, fascynowały? No, z dzieciństwa to ja pamiętam Elżbietę Dzikowską, Tonego Halika, chociażby dzisiaj może Cejrowskiego programy. Czy ty masz kogoś takiego, kto właśnie to jego podróżowanie na tobie robi szczególne wrażenie?
Szczerze powiedziawszy, to tak stricte to nie. Ale na pewno czerpię z różnych ludzi. Podoba mi się pewnego rodzaju postać pana Cejrowskiego. I czerpię sobie tak podglądem, jak on to wszystko robi. On to robi takim prostym językiem, który trafia do każdego. Nieważne, czy ktoś jest biznesmenem, czy kolesiem, który, nie wiem, zajmuje się uprawą roli. On mówi to w taki sposób przystępny. To mi się bardzo podoba. Z kolei na przykład miałem okazję czytać książki Tonego Halika. To były moje pierwsze książki podróżnicze, które miałem okazję przeczytać. Tam też było czuć taką przygodę, która w pewien sposób mnie też zainspirowała. Inne na przykład. Pani Wojciechowska, to są takie dość znane nazwiska. Jednak osoba, która świetnie w ogóle, świetnie nawiązuje kontakt z innymi nacjami. Ona tam po prostu w mnie tak wsiąka uśmiechem. Więc ja nie czerpię z jednej osoby, ale czerpię z masy osób, które gdzieś tam można zobaczyć, które są dostępne do zobaczenia w telewizji. Też bardzo dużo podglądam blogów podróżniczych. Chociażby dlatego, że sam piszę vloga i dlatego, że spotykam różnych blogerów podróżniczych. Znajomych mam masę teraz, kiedy zacząłem właśnie podróżować i się tym dzielić. Więc to jest na tej zasadzie, że nie mam stricte osoby, na której się kreuję, bo to by było powielanie. Staram się w jakiś sposób stworzyć taki własny sposób podróżowania. Niektórym się podoba, niektórym nie, jednak no jest dla mnie unikalny. I czerpię sobie, podglądam nawet ludzi, którzy nie podróżują, bo to też jest ważne. Patrzę, wyciągam najfajniejsze jakieś tam rzeczy i próbuję w jakiś sposób to wcielić.
Czy podróżowanie to już jest dla ciebie taki sposób na życie? Czy jak myślisz, jeśli zdarza ci się myśleć o sobie, co będę robił za lat 10, 20, czy nadal widzisz siebie w podróży?
Zatem co za 10 lat? Na pewno nie widzę siebie za biurkiem przed komputerem gościa, który pracuje 8 godzin, no chyba, że zostanę zmuszony przez życie. I no to będę wtedy tam po prostu umierał dosłownie. Teraz czy podróżowanie jest pewnego rodzaju sposobem na życie? Aktualnie? Tak. Już dochodzi właśnie tak 5-6 lat, kiedy zacząłem w ogóle wcielać w życie te podróżowanie. Później zacząłem pisać bloga. Później zacząłem się tym dzielić na Facebooku. Później zacząłem to wszystko tak wcielać w życie, kiedy uświadomiłem sobie, że albo wóz, albo przewóz. Albo idziesz do kogoś pracować, albo pracujesz na siebie. Więc teraz tak naprawdę pracuję na siebie. Robię coś, co chciałbym, żeby ktoś przyszedł i powiedział, przyszedł do mnie do gimnazjum, albo do liceum i powiedział tak, albo do domu kultury i powiedział, cześć Tomek, miałem w kieszeni 10 zł i pojechałem na Mazury. Wziąłem namiot i plecak. Więc to można zrobić. Albo na przykład, cześć Tomek, miałem 500 zł i sobie pojechałem do Afryki, bo mi się chciało. No i właśnie staram się pokazać ludziom, zwłaszcza młodym, bo to jest mega ważne, bo ludzie młodzi potrzebują pewnego rodzaju wzorca i dobitnego dowodu na to, że się da. Więc ja sobie odwiedzam szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, festiwale, różne jakieś inicjatywy, nie wiem, też charytatywne i pokazuję, że można. No i z tego po prostu też czerpię pieniądze. Tak jak ktoś siedzi w biurze, w urzędzie miasta, przepiera papierki, dostaje za to wynagrodzenie, to ja też tą swoją wiedzą, którą nabieram w podróży, po prostu dzielę się i mówię, że można tak. Po prostu tak myślę, że inspiruję. Też łączę do tego fotografię, to, że prowadzę bloga i to tak wszystko się łączy w sposób, który daje mi możliwość funkcjonowania.
A dzisiaj swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi przygodami Tomek dzielił się ze słuchaczami Radia Podlasie. Już tak powoli będziemy lądować, że tak powiem, bo czas nieubłaganie tutaj zmusza do tego. To, co powiedziałeś na koniec o tej młodzieży. Kiedy my więcej osiągniemy? Kiedy będziemy bardziej spełnieni?
Znaczy, kwestia jest tego typu, że jeżeli ktoś chce cokolwiek osiągnąć, to po prostu musi się wyróżnić. To tak jak z graniem na harmonijce. Ja nie umiem grać na harmonijce, ale ja gram. I kiedy ja siadam gdzieś tam, załóżmy gdzieś daleko w Meksyku i siedzę, gram na ulicy, bo chcę sobie zarobić i gwiżę sobie, no to ja się wyróżniam. Kiedy na ulicy jest 100 osób i ja siedzący, to ja się wyróżniam z tych 100 osób. Załóżmy, że wszyscy nawet będą biali, tacy sami jak ja, to ja i tak się wyróżnię. Więc kwestia jest tego typu, że w życiu trzeba się wyróżnić. I chcąc, nie chcąc, jak człowiek się będzie wyróżniał, ktoś o nim usłyszy, to i tak będą zawsze słowa podziwu, ale też będą słowa takie negatywne, pogardy. I to nie jest tak, że w życiu jest zawsze lekko z górki. To jest tak, że czasami jest pod górkę, ale trzeba sobie poradzić z tym i w jakiś sposób racjonalnie wytłumaczyć, prawda? Nauczyć się żyć z krytyką. Więc uważam, że jeżeli w życiu coś chce się osiągnąć, to trzeba robić swoje. Najważniejsze, żeby to robienie opierało się na pasji, bo ja na przykład nie pracowałem nigdy na umowę dłużej niż 3 miesiące. Nigdy. I moje doświadczenie opiera się tylko i wyłącznie aktualnie na podróżowaniu, pracy z młodzieżą, pracy właśnie stricte z turystyką, jako pilot, jako wychowawca, jako taki coach sportowy, jako trener. To wszystko wiąże się praktycznie z młodzieżą i z podróżami. Ale mi z tym nie jest źle, że nie pracowałem nigdy dłużej niż 3 miesiące na umowę. Nie, nie jest. Przeciwnie, jestem szczęśliwy, ponieważ no, w pewien sposób to wykreowało taką elastyczność w mojej głowie. I ja wiem, że jeżeli chcę, to i tak jestem w stanie zarobić i przeżyć z tego, co sprawia mi przyjemność. No bo to, co robię, to jest tak, że ja wpadam do szkoły, mówią mi, masz Tomek tylko 45 minut lekcji. A ja mówię, mówię, mówię i mówię, mogę jeszcze przerwę? To jest tak, że ja tam mogę 3 godziny mówić do tych dzieciaków, no i ja później tak widzę, tak wszyscy tak siedzą i tak oczy jak 5 złotówki. Co on nam powiedział? I tak w głowach. I widzę, że w tych ich głowach jest coś tak zasiane, że jest gość, który coś robi i że oni też tak mogą robić. Więc ci młodzi ludzie potrzebują. Ja tego potrzebowałem i mi nikt tego nie przyszedł, nie pokazał, bo tutaj, gdzie żyję, tutaj na osiedlu w Siemiatyczach nie ma ludzi, którzy podróżują. Tutaj nie ma w społeczności, w której się obracam, człowieka, który gdzieś tam jeździł autostopem albo podróżował zupełnie inaczej. Nie, nie znałem nikogo. Więc ja to po prostu się jakoś tak odnalazłem. Nie wiem skąd, gdzieś tak strzeliło, taka strzała i jestem. No ale wiem, że nie musi być tak z każdym, bo taki odsetek ludzi jak ja, że dostanie tą taką strzałą z nieba, jest bardzo mały. Więc poczuwam się w pewien sposób do tego, to jest taki motyw przewodni tego mojego teraz życia, funkcjonowania, żeby tą strzałą rzucać. Ale nie tak jedną, że w jednego gościa albo dziewczynkę pół, rzucić i zasadzić w niej ziarno. Tylko jak idę, no to tak rozsiewam plony tysiącami, żeby sobie mogli w pewien sposób, no, żeby sobie zdali sprawę, że życie nie musi być schematyczne, że życie nie musi się zaczynać od punktu A do punktu B i iść tak, jak szli ich rodzice. Ich rodzice dobrze szli. Tak jak moja mama. Moja mama też dobrze szła. No ale to nie wyklucza faktu, że można zrobić coś innego. Wyrwać się poza schemat i działać tak, jak jest nam wygodniej.
I żeby się wszystkim tak udawało. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. I jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie miał ochotę poczytać więcej o podróżowaniu i o poradach, to zapraszam na bloga, który prowadzę www.jaktodaleko.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia.